afera wizowa. To jest afera, która jak na razie się rozkręca. Coraz ciekawsze wątki się pojawiają. Kłopot dla partii rządzącej, no i gratka dla opozycji. To chyba szczególnie dla Konfederacji, której przedstawiciel Marek Szewczyk jest teraz naszym gościem. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Lider sieradzkiej listy Konfederacji. Z pana zdaniem afera wizowa, jaki to jest rangi wydarzenie polityczne?
Panie redaktorze, to jest bardzo duża afera, być może jedna z największych w rządzie PiS-u. Rządu, który, przypomnę, dochodził na hasłach antyimigranckich do władzy w 2015 roku, powtarzanych w 2019 roku, ale my apelowaliśmy i informowaliśmy o tym, że rząd de facto w retoryce jest antyimigrancki, natomiast w czynach jest proimigrancki. I te liczby wskazywały na to, że najwięcej pozwoleń na wjazd do Unii Europejskiej było właśnie wydawanych w Polsce. Polska była liderem w przyjmowaniu imigrantów, więc teraz obnażamy hipokryzję rządu i mamy twarde dowody.
Mamy dowody, chociaż to jeszcze jest dużo dowody. No, mamy informacje prasowe, jak na razie prokuratura nie ujawnia zbyt wiele, ujawnia tylko tyle, że afery były, że system sprzedaży wiz był także za poprzedniego rządu. No i nie wiem, jaka jest skala tego zjawiska. Pan mecenas ma taką wiedzę, takie przypuszczenia, o ile chodziło, bo politycy PiS-u mówią, że chodziło o kilka tysięcy wiz, z czego połowa i tak było rozpatrzonych negatywnie.
Panie redaktorze, trudno powiedzieć, o jaką liczbę chodzi. Padają różne kwoty, od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy.
Nie, to było wiz, tak? No ale jest tak, że Polska... Tak. Kraj, który ma takie bezrobocie, jakie ma, czyli jedno z najniższych w Europie, to trudno, żeby wiz nie wydawało. Każdy, kto prowadzi biznes w Polsce, wie, jaki jest największy problem. I nie jest to w pozorom Polski Ład, tylko brak rąk do pracy. Stąd ilość wiz ogólnie to raczej nie dziwi, bo każdy przedsiębiorca tylko prosi o kolejne możliwości dodatkowych rąk do pracy.
No właśnie niekoniecznie tutaj przedsiębiorcy apelują o sprowadzanie imigrantów, wręcz podawałem teraz były przypadki, gdzie stwierdzono, że tych zapytań po prostu były sztucznie generowane, więc my chcemy, aby ta afera została wyjaśniona, dlatego postulujemy powołanie komisji śledczej w sprawie afery migracyjnej. Nie do końca mam przekonanie, że prokuratora pod przewodnictwem pana prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry rzetelnie i w pełnym zakresie zbada proceder, do jakiego dochodziło. Natomiast mamy dymisję pana wiceministra Wawrzyka, więc coś na rzeczy na pewno jest.
Na pewno coś się stało. Dzisiaj Onet ujawnia, że była to jakoś bardziej zakamuflowana akcja, że podobno osoby z Indii potem były w Polsce jakoś przekwalifikowane na pracowników firm, które tworzą firmy dla Bollywoodu i z Polski jechały do Stanów Zjednoczonych, że to był tylko przystanek na drodze migrantów, że oni w Polsce nie zostawali, tylko przez Polskę, przez ten system korupcyjny starali się jechać dalej.
Tak, no ale to obnaża też słabość państwa polskiego na arenie międzynarodowej. No pokazujemy, że jesteśmy niepoważnym partnerem zarówno w strefie Schengen, jak i w odniesieniu do pozostałych państw, z którymi mamy ruch bezwizowy. Także tutaj to po prostu deprecjonuje rolę państwa polskiego i pokazuje, że państwo teoretyczne, niestety tutaj mamy wycinek oczywiście w praktyce. To jest niedopuszczalne, żeby ministerstwo czy ludzie z ministerstwa w jakiś sposób preferencyjny za łapówki, za udzielane korzyści majątkowe forsowali przemyt tak naprawdę tych imigrantów i udzielanie im wiz. Także tych nieprawidłowości tutaj jest bardzo dużo, dlatego chcemy, aby to zostało doszczętnie wyjaśnione, zwłaszcza, że z jednej strony są też informacje o tym, jakoby firma, która zajmuje się pośrednictwem, ściągała tych imigrantów również na Białoruś, tych imigrantów, z którymi polskie państwo stara się, no nie powiem, że walczyć, ale stara się ich nie wpuszczać do Polski, bo to są nielegalni ludzie, którzy chcą forsować polską granicę siłą. I z jednej strony budujemy wielki mur, a z drugiej współpracujemy z firmą, która tych imigrantów tam ściąga, no to już jest objaw jakiejś choroby wręcz.
Albo jakiejś rzeczywiście nawet schizofrenii, albo bardzo daleko posuniętej makiawelicznego działania grup interesów w ramach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dla pana mecenasa, jako dla polityka, dla kandydata Konfederacji, dymisja pana Wawrzyka, ewentualne zarzuty kończą sprawę, czy jest dopiero początek afery?
Oczywiście to nie kończy sprawy. Chcemy się dowiedzieć, kto faktycznie był zaangażowany w ten proceder, jak szeroko, tak powiem, zaangażowani byli w ludzie u szczytach władzy. No nie wierzę, że pan Wawrzyk działał samodzielnie i bez żadnej kontroli. Zresztą za wszystkich pracowników ministerstwa odpowiada minister, za cały rząd odpowiada premier. Zresztą też Jarosław Kaczyński, który był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, również za ten odcinek odpowiada i to również są jego zaniedbania. Dlatego postulujemy powołanie komisji śledczej w przyszłym Sejmie, no bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w tej kadencji jest to już po prostu nierealne z uwagi na kończącą się kadencję, ale w przyszłej kadencji chcemy komisji śledczej, która zbada bardzo gruntownie i rzetelnie ten proceder.
Na ile jest tak, że komisja śledcza jest potrzebna, bo ona się powołuje się wówczas taką komisję, kiedy państwo nie działa. Wiele na to wskazuje, nie wszystko, bo sprawa jest tajemnicza i wiele jest znaków zapytania, ale raczej bardziej prawdopodobna jest ta wersja, która mówi o tym, że to Prawo i Sprawiedliwość, że to nawet nie Prawo i Sprawiedliwość, że państwo polskie, że CBA działało w tym wypadku samodzielnie, niż to, co sufluje Gazeta Wyborcza, że to jakoś były czynniki zewnętrzne. Tutaj argumenty chyba nie są tak silne, więc wydaje się, że państwo jakoś zadziałało, tak, że pan minister, że była kontrola, że jakieś organy działają i że być może samo państwo bez tych nadzwyczajnych organów jest w stanie sprawę wyjaśnić.
Panie redaktorze, oczywiście nie traktuję nigdy Gazety Wyborczej jako rzetelnego źródła informacji, natomiast ten wątek również należy zweryfikować i sprawdzić. Prokuratura w Polsce zaprzecza, aby inspiracja do wszczęcia śledztwa, do wkroczenia CBA, do ministerstwa pochodziła z zagranicy, no ale nie mamy tej pewności, czy tak w istocie rzeczy nie było. Zaangażowany jest tutaj wysoki urzędnik państwowy, no wiceminister to nie jest byle kto. Tutaj również te szczątkowe informacje też nie napawają zaufaniem do prokuratury czy do działań podejmowanych przez prokuraturę. Dymisja pana Wawrzyka z pewnością nie kończy tego i nie chcemy pozwolić, aby ta sytuacja została zamieciona pod dywan, żeby rząd przeszedł do tego na porządku dziennym, niezależnie czy jaki to będzie rząd po wyborach, to chcemy, aby to zostało rzetelnie wyjaśnione i uważamy, że bez komisji śledczej może to być zwyczajnie niemożliwe.
To jeszcze pytanie o w ogóle politykę migracyjną, bo to jest temat kluczowy. Widzimy obrazki z Lampeduzy. Francja i Niemcy zamykają swoje granice, no Francja bezpośrednio, Niemcy pośrednio dla migrantów, którzy by z Italii, z Włoch chcieli pójść dalej w głąb kontynentu. Na ile jest tak, że w tej chwili no jest problem na południu i jest problem na wschodzie, jak z tego wybrnąć?
Przede wszystkim polski rząd powinien realizować po pierwsze interes Polaków, więc powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo Polaków i naszych granic. To, co się dzieje w Europie Zachodniej, przecież my przed tym przestrzegamy od dekady, że takie są skutki niekontrolowanej i masowej imigracji. Pan tutaj wspomniał o Francji, o innych państwach, ale chociażby w Barcelonie mamy teraz napływ tak zwanych kieszonkowców, drobnych złodziei i są to dzieci imigrantów. Są to młodzi imigranci, którzy nie potrafią sobie znaleźć pracy, nie potrafią się odnaleźć w cywilizacji zachodnioeuropejskiej.
Tylko kłopot w tym, że to są w większości osoby z obywatelstwami, czy to hiszpańskimi, czy to francuskimi.
Tak, a my nadal jesteśmy przed tym etapem, więc nie popełniajmy tego błędu. Uczmy się na błędach innych. Bądźmy chociaż raz mądrzy przed szkodą jako naród i nie wpuszczajmy masowo i niekontrolowanie imigrantów do Polski, żeby później oni tutaj zasiedlali nasze tereny, tylko dbajmy o to, aby Polak w Polsce był gospodarzem i odnośnie polityki migracyjnej to Konfederacja jako jedyna siła polityczna przedstawiła pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej po pierwsze Polacy. My mamy strategię na to, jak realizować politykę imigracyjną, a pozostałe ugrupowania polityczne, w tym również PiS, nie ma strategii, działa ad hoc, działa reaktywnie, bez żadnej wizji, bez żadnej perspektywy.
Ale ta strategia na czym polega? Powiedziałem, pan się z tym nie zgodził, ale to trudno się z tym nie zgodzić, bo to wszystkie raporty pokazują, że w polskim przedsiębiorcom bardzo mocno, i to z wielu segmentów rynku, brakuje rąk do pracy, od rolnictwa, zbiory warzyw, owoców miękkich, budownictwo przede wszystkim, które kuleje, zwłaszcza czasu wojny na Ukrainie i braku rąk do pracy, męskich rąk do pracy z tego kraju, że tu wszędzie jest kłopot z zatrudnieniem. Jak to rozwiązać?
Panie redaktorze, podam prosty przykład. Moi rodzice mają sad wiśniowy. Kiedyś potrzeba było do zbioru wiśni, porzeczki czarnej czy innych owoców. Potrzeba było rąk ludzkich. Dzisiaj jest automatyzacja. Są odpowiednie kombajny, które wykonują te prace za ludzi i to po prostu zbiory są bardziej efektywne. To, na co nie zwraca polski rząd uwagi, to fakt, że postęp technologiczny, ten skok technologiczny nie następuje w momencie, kiedy technologia dana jest dostępna czy ogólnodostępna. Następuje dopiero w momencie, tak wskazują amerykańskie dane, dopiero w momencie, kiedy brakuje rąk do pracy, kiedy ten skok jest wymuszony. I żeby to oprzeć na przykładach, szerokopasmowy internet mamy już dłuższy czas. Natomiast praca zdalna stała się, że tak powiem, powszechna dopiero w sytuacji pandemii COVID-19, kiedy rząd zamknął gospodarkę, kiedy wprowadził głęboki lockdown i kiedy świadczenie pracy tylko zdalnej było de facto możliwe, tylko przez internet. A teraz firmy od tego odchodzą, zwalniają wielkie powierzchnie, które wcześniej wynajmowali, tną w ten sposób koszty i mają te koszty na rozwój.
Dobrze, a z drugiej strony...
chcemy, żeby też się Polska rozwijała. Czy chcemy, żeby Polska się rozwijała na miarę XXI wieku, nowoczesnego państwa, nowoczesnego narodu? Czy chcemy, żeby była zaściankowym rezerwuarem taniej siły roboczej? To musimy sobie też odpowiedzieć na to pytanie.
No jak na razie i raczej Polska przyciąga pracowników niż jest rezerwowałem taniej siły roboczej, bo ten etap zdaje się mamy za sobą, jak się patrzy na GUS-owskie dane migracji, więcej
tak,
osób tu przyjeżdża niż wyjeżdża.
O polską gospodarkę, że my przyciągamy imigrantów, nie specjalistów w swoich dziedzinach, tylko tanią siłę roboczą, osobę, która jeździ na Uberze i właśnie jeszcze koszty społeczne jakie są. Jakie mamy ogromne koszty społeczne napływu imigrantów. Chociażby kwestia napadów na tle seksualnym, gwałtów w taksówkach na aplikacje.
A z drugiej strony mamy element, gdzie dwóch panów, którzy pracują na budowie, się okazało w Norwegii, pobiło na Pomorzu, w Gdańsku, kierowcę Ubera, który był Ukraińcem. Właśnie dlatego, że był Ukraińcem. To fair czy nie fair? To dobre zachowanie?
No ale panie redaktorze, też znajmy skalę. To był jeden odosobniony przypadek osoby, która, jak dobrze widziałem, wsiadła pod wpływem alkoholu i była po prostu pod wpływem alkoholu. Natomiast napady na tle seksualnym stają się niestety, ale wręcz normą. Ja słyszałem o wielu przypadkach od swoich koleżanek, które na przykład taksówkarz nie zaznaczył, że odebrał ją w aplikacji i jechał w nieznanym kierunku. Chciałby wjechać ją w ogóle w drugim kierunku niż chciała jechać. Więc to też musimy zwrócić uwagę na to, że kultura muzułmańska całkiem inaczej podchodzi do kobiet niż kultura zachodnioeuropejska, niż kultura chrześcijańska,
prawda,
niż kultura łacińska.
W Warszawie problem, zdaje się, jest z Gruzinami, a to było, nie było chrześcijanie, jeśli chodzi o te gwałty, czy napastowania w taksówkach na aplikacje, czy w przewozach
ale,
na aplikacje,
to, już jest
to głównie Gruzini.
Kultura kaukaska niż kultura faktycznie łacińska. Bo też są inne podejście kulturowe mają.
To jest inne chrześcijaństwo, nieco starsze niż polskie, bo to chrześcijaństwo sięgające 4-5 wieku po Chrystusie. To już od historii do współczesności przechodząc, zastanawiam się, to może jednak polityka rządu jest słuszna, że chce tak dynamicznie podnosić płacę minimalną, bo to wymusi nowe technologie w przedsiębiorczości, w budownictwie.
Ale płaca minimalna w żaden sposób nie wpływa na wymuszenie nowej technologii w budownictwie.
No jak to pracownik jest drogi, to warto go w takim wypadku zastąpić maszyną. Ten sam mechanizm, który pan przedstawił przy okazji braku rąk do pracy migrantów, no bo mniej rąk do pracy to nie tylko, że ich nie ma, ale Polak, który zbiera maliny, zażyczy sobie znacznie więcej i lepiej zatrudnić maszynę. To w tym wypadku ta sama logika jest przy płacy minimalnej, czy nie?
Troszeczkę nie do końca, ponieważ płaca minimalna wypłaszcza wynagrodzenia i to skutkuje tym, że Polacy często, pracownicy nie chcą się rozwijać, ponieważ płaca minimalna rośnie szybciej niż ich potencjalne awanse. Więc po co mają się rozwijać, skoro osoba na najniższym szczeblu płacowym zarabia tyle samo albo niewiele mniej od nich, gdzie oni ukończyli studia, mają jakieś wysokie specjalizacje, kwalifikacje, które uprawniałyby ich do tego, żeby pobierać wyższe wynagrodzenie.
Niby racja, ale jak się patrzy na statystyki właśnie, jak patrzymy.
Teraz pobiera płacę minimalną niż na początku roku.
A z drugiej strony płaca minimalna cały czas jest poniżej 50%. Jak była na końcu Platformy 47% średniej płacy krajowej, tak teraz jest 48%. To jakiś niespecjalny skok relacji najniższej krajowej do średniej pensji.
Ale zwróćmy uwagę, jak to wyglądało też w wielu firmach, które zatrudniały na minimalną krajową, a naprawdę dopłacały dodatki, czy to na innych tytułach umownych. A teraz te koszty się naprawdę zwiększają, koszty zatrudnienia, koszty pracy. A jesteśmy zdania, że pracy nie powinno się zwiększać opodatkowania pracy. Wręcz odwrotnie, powinniśmy nakładem fiskalnym.
Wczoraj byłem w kwiaciarni w mojej rodzinnej miejscowości. Rozmawiałem z panią, która tą kwiaciarnię prowadzi. Tam od wielu miesięcy wisi kartka, zatrudnię osobę do pracy. No i się żaliła, że dzisiaj nie ma, że ona nie bardzo może pracować non-stopa, a trudno jest kogoś zatrudnić, bo nie ma rąk do pracy. Jaka jest rada? Że jest jakiś już robot, który by w kwiaciarni sprzedawał kwiaty? Zna pan taką maszynę, która by zastąpiła człowieka za ladą w kwiaciarni? Co poradzić tej pani z kwiaciarni?
W pierwszym szeregu chciałbym spojrzeć na przyczyny tego, a przyczyną było otwarcie szeroko zarządów Platformy i pierwszego PiSu imigracji z Polski na Zachód.
Czyli emigracja.
To był ogromny drenaż mózgów.
Tak, to już się stało. No to już, to se nie wraci. No nie cofniemy czasu.
Ale cały czas ponosimy tego pewne koszty. I naszym celem jako rządu polskiego, jako polskiego państwa, polskiego narodu powinno być to, żeby te osoby wracały do Polski, a nie ściągać tanią siłę roboczą z dalekich i obcych nam kulturowo państw.
I myśli pan, że osoba z Wyspy wróci, żeby pracować w kwiaciarni pod Warszawą?
Panie redaktorze, bycie florystką czy florystą, to nie jest też taka łatwa sprawa. Ja akurat osobiście nie mam wyczucia, jak kwiaty powinny zostać ułożone. Zawsze proszę panią w kwiaciarni, żeby mi ułożyła ładny bukiet dla żony. Natomiast sam bym się tego nigdy nie podjął i uważam, że zrobiłbym to źle. To też nie zrobi tego pierwsza, lepsza osoba z ulicy, która nie ma pewnego zmysłu estetycznego, która nie ma pewnych kwalifikacji, a niestety polskie szkolnictwo wyrzuciło szkolnictwo zawodowe, zostało ono wyrzucone, zrobiła się moda, żeby każdy miał magisterkę.
Co prawda teraz wraca, bo to raczej była moda mojego pokolenia, czy pańskiego pokolenia osób około 30 po 30, ale teraz szkoły branżowe, szkoły techniczne od paru ładnych lat cieszą się dużym powodzeniem.
Tak, i to trzeba odbudować, wtedy będą osoby, które również będą układały piękne bukiety. Bo to również jest pewna umiejętność. To nie jest
czyli tutaj
w zasadzie przynieść, podaj, pozamiataj.
Czyli tutaj maszyna, jak na razie przynajmniej, i może oby tak zostało, człowieka całkiem nie zastąpi. To już na koniec tej naszej dyskusji o migracji, o zasadach, o kwestiach migracyjnych. Zastanawiam się, czytam raport, który był wczoraj ogłoszony w Krynicy, na forum Krynica, który pokazuje, że no, wielu uchodźców, czy uchodźczyń, dokładnie rzecz biorąc, kobiety wyjeżdża z Polski dalej do Niemiec. W tej chwili już więcej uchodźców wojennych mieszka w Niemczech niż w Polsce. To dobrze, że tracimy to, czy tracimy? Dobrze, że one wyjeżdżają, że tracimy te osoby dla naszego rynku pracy, czy źle?
Panie redaktorze, ale w ogóle teza, że tracimy te osoby dla polskiego rynku pracy, moim zdaniem jest z natury fundamentu błędna, ponieważ te osoby nie pracowały w Polsce, te osoby pobierały świadczenia 500+, 300+.
A skąd pan taką wiedzę, bo to akurat jest nieprawda. Znaczy większość uchodźców, mamy ZUS-owskie statystyki, większość uchodźców, uchodźczyń podjęła pracę. To był jak na uchodźców jakiś olbrzymi procent, to było 60 parę procent osób, które podejmowało zatrudnienie, a tylko 30 parę nie pracowało.
No to nadal jest kilkaset tysięcy osób, które nie pracowały, panie redaktorze. Więc nie uważam, żeby to, że Ukrainki wyjeżdżające z Polski były realnym i dużym uszczerbkiem dla polskiego rynku pracy.
Zachęcacie, bo w Niemczech są przyjmowani z dużą chęcią i tam jakoś ta wizja, żeby było jak najmniej rąk do pracy, wtedy będzie najwyższy rozwój, to akurat w Niemcy jakoś chyba nie kupują tej teorii, bo bardzo chętnie tych Ukraińców, Ukrainki do swojego rynku pracy biorą. To głupi są ci Niemcy, oni nie rozumieją, jak działa gospodarka, czy może wiedzą coś więcej niż my.
Panie redaktorze, zobaczmy, jak działają Niemcy, ilu teraz tam Niemców zostało w Niemczech tak naprawdę, to zwróćmy na to szczególną uwagę, a Niemcy bardzo często robią jedne rzeczy, a mówią całkiem co innego. Forsują Fit for 55, a tak naprawdę otwierają kolejną elektrownię węglową. Więc przyjrzyjmy się dokładnie, co i w jaki sposób robią Niemcy. Natomiast to, co jest postulatem naszym, to ograniczenie wydatków socjalnych na rzecz cudzoziemców i preferencje na rzecz Ukraińców. Bo niedopuszczalnym jest to, z naszego punktu widzenia, że Ukrainiec, który wypracuje jedną składkę, odprowadzi jedną składkę emerytalną i wróci sobie w Polsce, a wróci sobie na Ukrainę i tam doczeka wieku emerytalnego i nabędzie praw emerytalnych, to następnie ma wypłacaną minimalną emeryturę polską, wyrównywaną przez polski ZUS. A minimalna emerytura na Ukrainie wynosi niecałe 300 zł. Dla porównania, minimalna emerytura w Polsce to 1588 zł. Więc pięciokrotność tego minimalnej emerytury dla Ukraińców. Dla im się to opłaca przepracować w Polsce krótki okres czasu, żeby później wrócić na Ukrainę, czy pojechać do Niemiec, gdzieś tam zarabiać sobie na czerwono, a następnie otrzymywać świadczenie emerytalne z Polski. I dlaczego my utrzymujemy? Dlaczego rząd Tuska podpisał tak haniebną umowę z Ukrainą? I dlaczego rząd PiSu przez 8 lat swoich rządów nie wypowiedział tej umowy?
A z drugiej strony, to oczywiście jest groźba realna, ja jej nie neguję, ale z drugiej strony patrzę na statystyki FUS-u, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którym ZUS zarządza, no i ten Fundusz Ubezpieczeń Społecznych no głównie, w dużej mierze dzięki dopływowi nowych pracowników z Ukrainy, od wielu lat nie jest dotowany, a za platformy trzeba było go dotować. Ba, za Donalda Tuska nawet musiał wziąć kredyt na rynku. No, nie chwilówkę, co prawda, ale żeby emerytury wypłacać, ZUS musiał pożyczyć na rynku pieniądze. Ale, teraz tak nie robi, bo się mniej więcej bilansuje i to w 90%, rzecz paru lat temu nieoczywista i niewyobrażalna.
Tylko ZUS nadal jest w sposób też pewien, w sposób ukryty, dofinansowywany przez rząd PiSu. I tutaj zwróćmy uwagę na ustawę, która waloryzuje tak zwane 500+ do 800+. 40 miliardów złotych kosztowało nas 500+. 0,1% kosztowała obsługa, która trafiała do ZUS-u, czyli 40 milionów dostawał ZUS. Przy podniesieniu kwoty koszty obsługi teoretycznie nie powinny się zmienić, bo to operują, tylko zmieniają sobie cyferki, natomiast obsługa jest ta sama, wydawana jest tej samej liczbie dzieci, świadczenie i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, no, rodzicom. A co zrobił rząd? Nie dość, że nie zmienił tego zapisu procentowego, więc urosło, to co więcej, zwiększył ten zapis procentowy. Więc ZUS na podwyżce świadczenia 500+, jak Polacy, jak
ile
polskie dzieci zarobiły...
30 milionów, 40 milionów?
Panie pośle, dla mnie to jest... 60%, a ZUS 150%. Z 60 milionów do 97,5 miliona.
Dla mnie to jest dużo pieniędzy, 97,5 miliona, ale w skali FUS-u to niech każdy z Państwa sobie wejdzie na rozliczenia, zobaczy, że to naprawdę nie poprawi to.
Panie redaktorze, z szacunkiem, ale to jest takie tłumaczenie, jak tłumaczyła pani marszałek Kidawa-Błońska transfery z OFE, że tu zginęło gdzieś ileś tam milionów.
Nie, tam,
a to takie ceny transakcyjne.
Tam zginęły miliardy.
To są również wydawane pieniądze miliardy,
ale zdajmy, 30 milionów to nie jest przy miliardach, jak pan powiedział słusznie, zresztą 50 to 30 milionów obsługi nie jest dużo, a warto przypomnieć, że pierwotnie program był obsługiwany przez samorządy i wtedy było znacznie drożej, niż robi to ZUS centralnie, żeby była jasność.
No, ale jakie jest uzasadnienie podwyższania z 40 do blisko 100 milionów kosztów obsługi 500+, przy jego waloryzacji?
Myślę, że to pytanie trzeba byłoby zadać, ale też myślę, że to właśnie przy skali nie jest kwota, która by robiła różnicę. No dobrze, tu postawimy kropkę i będziemy się przyglądać. Pan mecenas Marek Szewczuk, jedynka w Sieradzu. Szewczyk. Marek Szewczyk, mecenas, radca prawny, kończący zresztą prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Marek Szewczyk, lider listy Konfederacji w Okręgu Sieradzkim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Do zobaczenia. Do usłyszenia.